Jesteśmy na cmentarzu Orląt, którego nazwa właściwa brzmi Cmentarz Obrońców Lwowa. Orlęta sobie zawsze kojarzymy z tymi dziećmi, które praktycznie bez broni, bez przygotowania stanęły przeciwko Ukraińcom w 18 roku. Troszeczkę też to jest mit. Oczywiście tam był duży udział dzieci też przez to, że no nie było mężczyzn praktycznie we Lwowie. Mniej więcej 1/4 osób walczących w obronie Lwowa stanowiły osoby niepełnoletnie. No i też niestety, ale te osoby często ginęły właśnie ze względu na brak doświadczenia, brak przygotowania. Dużą rolę w obronie Lwowa, o czym się już rzadziej troszeczkę mówi, odegrali kolejarze. Dlatego, że dzielnica kolejowa nie została w tą pierwszą noc właśnie zajęta przez Ukraińców, a tam były duże skupiska właśnie mężczyzn, dlatego że ci, którzy byli przy kolei, byli potrzebni, nie byli wysyłani na front. Oni mieszkali nierzadko w hotelach robotniczych, gdzie się szybko można było skrzyknąć i zorganizować. I to właśnie oni dali ten pierwszy odpór i pierwsi stanęli do walki przeciwko Ukraińcom, które wybuchły 1 listopada 1918 roku. Ale prawdopodobnie, gdyby nie pomoc wojskowa jednak ze strony już zorganizowanego polskiego wojska, zaalarmowanego o sytuacji tutaj we Lwowie w Galicji, no to nie wiadomo, jakby się potoczyły, bo to była jednak walka nieprzygotowanych cywili w dużej mierze, tak, z zorganizowanym i wyćwiczonym na frontach I wojny światowej wojskiem, także siły były nierówne. No i mimo tego, że 21 listopada Lwów został zwolniony z rąk ukraińskich i przeszedł w ręce polskie, to sama wojna w Galicji trwała jeszcze do lipca 1919 roku. Także wiele, wiele miesięcy. A to dlatego, że we Lwowie większość jednak społeczeństwa stanowili Polacy. Ukraińcy tutaj nie mieli takiego poparcia i takiej bazy, jak na przykład mieli w Stanisławowie czy w Tarnopolu, gdzie te procenty się rozkładały zupełnie inaczej. No i po zakończeniu wojny polsko-ukraińskiej niemalże od razu wybucha kolejna wojna polsko-bolszewicka, która też miała bardzo krwawy przebieg właśnie tutaj pod Lwowem, dlatego że pierwsza konna armia Budzionnego oddzieliła się od tej głównej masy, która poszła na Warszawę, żeby po drodze zająć Lwów. Myśleli, że jeden dzień im to zajmie, tak przyjdą, zajmą i dołączą do tamtych. Ale się okazało, że się wplątali tutaj też w walki, które ich zatrzymały dosyć długo, bo zatrzymały ich aż do 17 sierpnia, także nie zdążyli już na cud warszawski, który dla nich cudem nie był bynajmniej. Także nawet niektórzy historycy uważają, że właśnie no, nieobecność tej części wojska mogła zadecydować też i o ich porażce właśnie tam pod Warszawą. Ciekawostką jest to, że komisarzem politycznym przy tej właśnie Armii Budzionnego był młody Stalin. I wielu historyków właśnie te błędy pisze na jego konto i na jego rachunek. Zresztą jak wiemy, Stalin jak tylko doszedł do władzy, to szybko zrobił czystki w armii, między innymi usuwając tych generałów, którzy pamiętali właśnie jego decyzję z 1920 roku. No i podobno Polakom tego Lwowa nigdy nie zapomniał, dlatego że im się nie udało go wtedy jednak zdobyć. Mimo że się bardzo starali i mimo że to była rzeczywiście armia wyszkolona, dużo lepiej wyposażona niż partyzanckie oddziały, które im wyszły naprzeciw, to do Lwowa nie weszli. I taką kulminacją właśnie tej kampanii bolszewickiej tutaj pod Lwowem była bitwa pod Zadwórzem. Tak zwane polskie Termopile, bo bitwa przegrana dla Polaków i zakończona straszliwą rzezią z polskiego oddziału z 350 osób, 318 zginęło i to taką śmiercią, że nawet nie udało się zwłok rozpoznać, poćwiartowane tymi szablami bolszewickimi. Ale dzięki temu, że zatrzymali tych bolszewików na kilkanaście godzin, to inne oddziały umocniły linię obrony dookoła Lwowa i inne oddziały właśnie miały ten czas, żeby ich nie wpuścić do Lwowa. Że kilka tylko osób rozpoznanych poległych w tej bitwie jest pochowanych właśnie tutaj na cmentarzu Orląt, a reszta we wspólnej mogile, tam w tym miejscu, gdzie się odbywała ta walka pod Zadwórzem. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, kiedy się nareszcie sytuacja zaczyna uspokajać i jest rozpisany konkurs na budowę tego cmentarza, po to, żeby właśnie z jakichś polowych różnych cmentarzy tymczasowych przenieść tutaj zwłoki wszystkich poległych. Konkurs anonimowy i ten konkurs ku zaskoczeniu wszystkich wygrał student Politechniki Lwowskiej. Wśród wielu znanych i uznanych architektów właśnie to jego praca była najciekawsza, dlatego że praca, ten właśnie największy minus tego terenu, bo teren już był znany, że to będzie tutaj, to zbocze, właśnie przekuła w największy atut tego cmentarza, mianowicie rozłożenie na tarasach. Dzięki temu on opada do dołu i zarówno stojąc na dole mamy piękną panoramę, jak i patrząc z góry też widzimy cały obszar cmentarza położony poniżej. No ale konsternacja, jury patrzy student, jeszcze nawet dyplomu nie ma w ręku, jak on poprowadzi tą budowę. I postanowiono dać mu nagrodę, ale zrealizować inny projekt. Tak się często zresztą robi w tych konkursach architektonicznych. I to wywołało ogromne oburzenie społeczeństwa lwowskiego, dlatego że chłopak oświadczył, że on nie chce nagrody. Jeżeli ją dostanie, to od razu ją przekazuje na fundusz budowy tego cmentarza. Sam był obrońcą Lwowa, sam był ciężko ranny, miał przestrzelone płuco i dlatego też zrealizowano w końcu jego projekt i on sam nie dożył jego realizacji, bo w 27 roku już zmarł, także nie widział jakby ukończenia, dlatego że budowa ciągnęła się bardzo długo, aż do 39 roku. To jest ogromny jednak kompleks, drogi. Wiadomo, że państwo polskie młode się borykało z problemami finansowymi, dlatego też wiele miast polskich robiło zbiórki, zrzutki tutaj na budowę kolejnych elementów tego cmentarza. Także mamy tutaj kaplicę mszalną, która góruje nad całym założeniem. Mamy katakumby, w których są pochowani między innymi najmłodsi obrońcy Lwowa, 13-14-latkowie, w tym Antoś Petrykiewicz, najmłodszy kawaler orderu Virtuti Militari. Tam właśnie, gdzie grupa stoi właśnie tam na tablicy. 9-latek też jest pochowany, w ogóle najmłodszy tutaj pochowany to jest 6-latek, który oczywiście nie brał udziału w walkach, ale został zamordowany przez Ukraińców razem z ojcem, który był wojskowym. Mamy pomniki lotników amerykańskich po lewej stronie, po prawej stronie, piechurów francuskich. To były jednostki ochotnicze, które walczyły i z Ukraińcami, i przede wszystkim z bolszewikami w polskich mundurach, bo Francuzi w armii Hallera, a lotnicy w eskadrze lotniczej Tadeusza Kościuszki. Taką ciekawostką jest, że jeden z tych lotników później mieszkał w Hollywood i był producentem filmowym i ojcem, można powiedzieć, King Konga, bo pierwszy właśnie King Kong został przez niego wyprodukowany. No i tutaj mamy centralną płytę, pod którą jest pochowanych 5 ciał nieznanych żołnierzy, niezidentyfikowanych i łuk triumfalny z napisem Mortui sunt ut liberi vivamus, czyli musieliśmy umrzeć, abyście mogli żyć wolni. I właśnie to jest główna brama tego cmentarza, bo wchodziło się tam po schodkach od dołu i przychodzących witały dwie wielkie figury lwów, których teraz nie zobaczymy, bo one są schowane w tych pudłach. Otóż w latach powojennych oczywiście ten cmentarz był solą wokół dla nowych władz, ale rozwiązano problem w ten sposób, że go zamknięto. To był teren prywatny, na który nie było wstępu i on sobie po prostu powolutku zarastał. No, liczono na to, że zostanie zapomniany. Nie był początkowo zdewastowany, aż dopiero w 71 roku wjechał tutaj ciężki sprzęt i była taka po prostu jednorazowa akcja niszczenia i dewastowania wszystkiego, co pozostało, także właśnie wszystkie krzyże. Tak, stąd są te ślady na łuku triumfalnym, które zresztą specjalnie zostały pozostawione, żeby dać świadectwo też tej najnowszej historii. Została zniszczona kolumnada, a w katakumbach utworzono zakłady kamieniarskie i tam działała kotłownia. Tutaj, gdzie mamy tą główną aleję i krzyże takie do nas zwrócone licem, to one też zostały zaasfaltowane, dlatego że tędy podjeżdżały ciężarówki, które dowoziły materiały budowlane, a w kapliczce podobno się znajdowało biuro całego tego przedsiębiorstwa. Także mało co tutaj rzeczywiście świadczyło o dawnej historii tego cmentarza. Natomiast dwie figury lwów, wielkie i całkiem ciekawe, stwierdzono, że jeszcze posłużą. I po oczywiście odpowiednim tam przeczyszczeniu i skuciu napisów, bo były napisy zawsze wierny tobie Polsko, więc trochę się nie nadawały do nowej rzeczywistości, zostały ustawione na wylotówkach ze Lwowa po prostu jako ozdoby. I kiedy cmentarz był odnawiany w latach 90., w latach 2000, Ukraińcy się nie zgodzili na powrót tych lwów. W zasadzie nie wiadomo dlaczego. No uznali, że to jest taki symbol potęgi, który tutaj nie powinien się znajdować. W każdym razie nie zgodzili się i te lwy cały czas tam w tych miejscach stały, aż do 2015 roku, kiedy już właśnie po Majdanie i po tym pierwszym, najcięższym okresie wojny w Donbasie, kiedy się okazało, Polacy okazali niesamowitą pomoc Ukraińcom. Bardzo wzrosły takie polskie nastroje i Fundacji Dziedzictwa Kulturowego z Warszawy udało się dogadać tutaj z miejscowym konserwatorem zabytków i właśnie uzyskać zgodę na powrót tych lwów na cmentarz. Zostały przewiezione, może tydzień stały, a może i nie. Kiedy się znowu zrobiła wokół nich awantura, dlatego że nacjonalistyczni tacy działacze z Partii Swoboda, która też zasiada w Radzie Miejskiej Lwowa, jakby wyciągnęli ten fakt, że tutaj nic nie powinno się dziać bez zgody Rady Miejskiej. Jako że Rada Miejska tego nie przegłosowała i lwy są nielegalne, to na razie są zamknięte. No oczywiście Swoboda też nie daje przegłosować tego. Tak.
To są jakieś też fragmenty czegoś?
To są fragmenty kolumn, która tutaj była kolumnada. Natomiast ten taki kanylurowany jeden większy fragment to był pomnik Orląt, który stał w mieście na Persenkówce i też staraniami miejscowych Polaków po jego dewastacji po prostu to, co się tam udało uratować, to przywieziono. Tutaj mamy miejsce puste, z którego zostały zabrane zwłoki nieznanego żołnierza do grobu nieznanego żołnierza w Warszawie. Cała akcja miała miejsce w 1925 roku, kiedy budowano grób nieznanego żołnierza i bardzo wiele miast polskich i pobojowisk właśnie zgłosiło się, chcąc oddać tego swojego nieznanego żołnierza, żeby to on tam na tym honorowym miejscu spoczywał jako symbol. I dlatego też, żeby nikogo nie obrazić, nie urazić, zorganizowano losowanie, który to cmentarz oddaje nieznanego żołnierza i właśnie ślepy los wskazał na cmentarz Orląt. Dlatego właśnie stąd zabrano tego nieznanego żołnierza i on tam spoczywa do dnia dzisiejszego. Tutaj przy głównej alei po mojej prawej stronie wszystkie te groby to są groby osób w jakiś sposób zasłużonych, czy to jeszcze przed wojną, czy w czasie wojny, jako właśnie dowódcy generałowie. I między innymi tutaj jest pochowany generał Tadeusz Jordan Rozwadowski, człowiek, który był wykształcony jeszcze przez Austriaków i służył w wojsku austriackim. W zasadzie w czasie I wojny światowej już był w spoczynku, ale oczywiście też i brał udział, no bo jak wybucha wojna, to wiadomo. Brał udział w obronie Lwowa, nawet nie podporządkował się jakby rozkazowi Piłsudskiemu, który powiedział, że dajcie spokój, już nie trzymajcie tego Lwowa na siłę, bo mamy tyle ognisk zapalnych w różnych częściach kraju, że po prostu nie damy rady przysłać posiłków, ale utrzymał, no, powiedział na tyle, ile możemy, to będziemy trzymać i doczekali się jednak pomocy wojskowej. No i nawet niektórzy historycy uważają, że to on był głównym autorem planu Bitwy Warszawskiej. Podobno Piłsudski miał taki moment załamania, wycofania, natomiast on jako doświadczony wojskowy strateg, tak, tą bitwę rozegrał, no, z pozytywnym dla nas skutkiem. Ale później się wycofał, nie jakby roszcząc sobie tam żadnych praw i nie oczekując braw czy jakiegoś splendoru. No i w czasie zamachu majowego drogi ich się rozeszły zupełnie, dlatego że to właśnie Rozwadowski stanął na czele wojsk konstytucyjnych, tych, które broniły porządku prawnego i które walczyły z wojskami Piłsudskiego, tak to nazwijmy. No i po porażce został aresztowany pod zarzutem kryminalnym, nie żadnym politycznym, jakichś tam malwersacji finansowych. Przez rok trwało śledztwo, gdzie on był trzymany w areszcie. Oczywiście śledztwo, które nic mu nie udowodniło. Został wypuszczony z więzienia, ale po wypuszczeniu z więzienia wkrótce zmarł. I rodzina podejrzewała, że on był truty w tym więzieniu systematycznie. Zresztą nie był jedynym generałem, który w dziwnych, niewyjaśnionych okolicznościach po zamachu majowym przeniósł się na tamten świat. Także zażądano sekcji zwłok, na którą władza się nie zgodziła. Został szybko pochowany, oczywiście z honorami wszystkimi należnymi mu. Natomiast teraz już się prawdy nie dowiemy, dlatego że jego grób jest pusty. W latach 70., kiedy cmentarz był dewastowany przez władze radzieckie, grupa Polaków miejscowych, żeby uchronić właśnie generałów, którzy walczyli z bolszewikami, czy księży i takie osoby, które najbardziej były narażone na to, że ich zwłoki mogą zostać sprofanowane, po prostu ich przeprowadziła potajemnie do grobowców prywatnych na terenie tej cywilnej części cmentarza Łyczakowskiego. I 8 osób w ten sposób przeniesiono. W tej chwili 2 wróciły na swoje miejsce. To jest arcybiskup Teodorowicz, o którym żeśmy wspominali wcześniej, i jeszcze taki ksiądz Gerard Schmidt. Natomiast miejsce pochówku pozostałych 6 pozostaje nieznane, przy czym wszystkie te osoby, które tą akcją kierowały, już nie żyją. A może się przypadkiem coś kiedyś wyjaśni? W każdym razie, gdzie jest Rozwadowski, w tej chwili nie wie nikt. Potrójny nagrobek to jest nagrobek pierwszych 3 polskich lotników, chłopaków, którzy w pierwszych dniach listopada 1918 roku weszli na lotnisko wojskowe, wcześniej austriackie, które było oczywiście pilnowane przez Ukraińców jako obiekt strategiczny, ale słabo pilnowane, bo tam tylko były 3 zepsute samoloty. I właśnie oni z tych 3 zepsutych zmajstrowali 1 latający. I w ten sposób odbył się pierwszy lot w historii polskiego lotnictwa wojskowego. Ten lot wykonał Stefan Stec i nie chcąc lecieć w barwach austriackich, przemalował sobie samolot, malując na nim biało-czerwoną szachownicę. I to właśnie tak się zaczęła, tak, historia tego znaku.